Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Stanisław Łukasiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Stanisław Łukasiewicz, lwowiak. Tak, są jeszcze wśród nas lwowiacy. W wywiadzie z chuliganem temat lwowskich batiarów musi być obecny. Pan Stanisław zajmuje się pomocą dla Polaków we Lwowie już od bardzo, bardzo wielu lat. Liczne akcje w tej sprawie organizowane. No i właśnie przed chwilką żeśmy zaczęli rozmawiać, czy chuligan, czy batiar, jaka to różnica, bo tutaj różnych polskich chuliganów od roczników starszych od pana po te najmłodsze było dużo. Jaka jest ta legenda lwowskiego batiara?
Słowo chuligan nie jest znane we Lwowie. Tam to był batiar. Batiar, który, tak jak piosenka mówi, on jest człowiek dosyć inteligentny, ale jak ktoś mu nadepnie na nogę, to już niech się nie liczy z inteligencją i grzecznością. Natomiast jak ktoś mu zrobi dobrze, to niech wie, że on mu zrobi wielokroć lepiej. To jest baciar lwowski. Baciar, ja mogę się zaliczyć do baciara z Łyczakowa, Łyczaków. Główna dzielnica miasta Lwowa, historyczna dzielnica. Stamtąd wiele naszych ludzi pochodzi.
O 12 godzinie i też się przez mur. Upiłem się na winie, awantura znów. Bernardyński mijam plac, idzie jakiś krab. Mówi do mnie patierwek, ja w cylinder pan.
A siebie to załamało, bo ja hultaj, jakich mało.
Tam jest ten cmentarz Łyczakowski, znany, nekropolia, znana na całym świecie, można powiedzieć. Także że to wszystko jest ten właśnie Lwów, a przede wszystkim Łyczaków.
Właśnie, ja pamiętam taki opis, chyba to Jan Fryning opisał gdzieś, 1 listopada Wszystkich Świętych i taka łuna nad Lwowem z Łyczakowa, z cmentarza i takie poczucie łączności, że cała ta historia Lwowa i historyczny Lwów łączy się z Lwowem jemu współczesnym, a Lwów bardzo ważny dla polskiej kultury, dla wszystkiego, czym Rzeczpospolita i czym Polska były.
Na pewno, oczywiście. Lwów to przede wszystkim cmentarz Łyczakowski, to cmentarz, gdzie leży Konopnicka, Zapolska, gdzie wiele, wiele innych osób znanych, gdzie jest kwatera powstańców styczniowych, powstańców listopadowych, no i cała kultura, można powiedzieć. Cmentarz Łyczakowski różni się od, generalnie od naszych cmentarzy całkowicie. To są pamiątki historyczne, to są rzeźby, to jest tam kultura właśnie wyrażona w kamieniu. Wczoraj przeglądałem ze Lwowa relacje z Wszystkich Świętych i znalazłem grób mego dziadka, który pięknie oświetlony został, jak wszystkie inne, na których układziono znicze w dniu 1 listopada. Tysiące zniczy położono w dniu 1 listopada i nikt nie patrzył, czyli to grób. To był grób polski, więc dwa znicze były położone. Biały i czerwony. I tyle grobów tam praktycznie jest, tyle tych zniczy na grobach. I o tej łunie, co pan mówił, przepiękna łuna jest. Też są zdjęcia z konsulatu polskiego we Lwowie, gdzie coś niesamowitego, jakie wrażenia można uzyskać.
Wczoraj rozmawialiśmy, czy pan jest z tych Łukasiewiczów od nafty. Ja mówiłem, że byłem, bo mam żonę z Podkarpacia, byłem w muzeum w Bóbrce. Pamięć Ignacego Łukasiewicza jest przywracana przez państwo polskie. Powstaje film, powstają różne formy upamiętniania.
Drogi mojej rodziny i Ignacego Łukasiewicza się pokrzyżowały. Dlatego, że Bóbrka to jest miejsce, gdzie powstała pierwsza kopalnia Ignacego Łukasiewicza. Ale Bóbrka to jest miejsce, z której pochodzi mój dziadek. I ojciec mego dziadka był sztygarem w kopalni Łukasiewicza. A sztygar to była wtedy znacząca osoba, wiele znaczyła. I dlatego też mówię, że nie jestem, żadnego pokrewieństwa nie mam, ale styczność z Ignacym Łukasiewiczem na pewno jest.
Był już w wywiadzie z chuliganem Igor Meger, kontynuujący tą tradycję kresowiaków w młodym pokoleniu. On opowiadał mi o pana historii, historii niesamowitej. No pan się rodzi w, nie mówmy tak szczegółowo, żeby nie ujawniać wieku, no ale to były takie czasy, wojna była wtedy. Pan wychowywany przez dziadków, pana rodzice, ojciec ukrywający się, mama na Syberii. Jakie są te pana wspomnienia z dzieciństwa w dużej części Związku Sowieckim?
No cóż tu powiedzieć, z tych lat wojny ja niewiele pamiętam, bo niestety w wieku niemowlęcy prawie byłem, ale już tak od roku 48 to już trochę pamiętam. Pamiętam to pierwszą zmianę pieniędzy. Pamiętam śmierć Stalina. Pamiętam wiele takich znanych tam niedogodnień, no jakby to nazwać, no ale telewizję w domu, prawda, i tak dalej. Ci wojskowi, którzy z kałasznikowami wbiegają na posesję i szukają nie wiadomo czego. Ja wiem, że oni szukali. Oni szukali zawsze tamto, babcia moja zawsze kogoś ukrywała. I tego, dlatego dom był otoczony bardzo ładnym, dużym płotem. 3x2 kolczasty, prawda, brama na 3 zasuwy i 3 psy na całej posesji. Tam nie było mowy, żeby ktoś mógł wejść niezauważony. I zanim tam te bramy otwarto, to jeżeli ktoś się gdzieś ukrywał, on zdążył z drugiej strony na pewno zbiec i schować się, ukryć na czas takiej rewizji. Także, że tego... No ale to wszystko były rzeczy faktycznie, które sprawiały, że jakiś taki stres człowiek miał od małego dzieciństwa. Że już musiał z tymi ręce do góry, mając lat 8 czy 10, prawda, stać gdzieś w kącie, prawda, i pod lufą karabinu. To sobie proszę wyobrazić, jak to...
Na 8-latka, tak to?
Tak, jak 8-latek, tak. A była taka historia, że matka przyjechała, bo już jej była... Wróciła z dalekiej Syberii, ale nie wolno jej było we Lwowie mieszkać. Musiała mieszkać 300 kilometrów od granicy. Taki drugi tam część tego wyroku mówiła. No a tu jednak się jakoś się wyrwała. Więc już jak tylko przyjechała, to już zaraz ta rewizja była. I siostra wyleciała z łóżeczka, wstała z tego, a mama schowała się pod, nie zdążyła już na nic, ale pod łóżko się schowała za swój kocem, za swój i tego. No to ta wstaje i krzyczy, mamusiu! I to było, to żeśmy, ja mając lat 8 czy 10, prawda, to wszystko pamiętam i to było to, że już sam nie wiedziałem, co mam w tym momencie zrobić i jak się zachować.
Kim byli pana rodzice, że taki był ich los? No wiele było tych losów związanych, nie wiem, z więzieniem na Brygidkach, z wywózkami, z tym wszystkim. Jaka była historia pana rodziców i dziadków, bo
ja
dziadkowie pana wychowywali?
Ja nie wiem, w którym więzieniu, ale w jednym więzieniu pracował mój ojciec. On dostał nakaz pracy. Jako młody prawnik dostał taki nakaz pracy właśnie w jednym z więzień lwowskich. Jedno, co było pewne, co mi mówił, że w tym więzieniu siedzieli komuniści. No i wiadomo, że już nie mógł być tego. Jeżeli by się został chwycony przez Moskali, to Katyń nieunikniony, prawda? No natomiast. No więc ukrywał się, gdzie tylko mógł się ukrywać i tak więc...
A od którego roku się ukrywał?
No zaraz, jak tylko Moskali...
Jak Sowieci, tak?
Ale przed Niemcami też się musiał ukrywać, prawda? Bo też Niemcy nie tolerowali, prawda, oficerów wojskowych. Ojciec był wtedy miał stopień podporucznika. Więc to już była osoba, która na pewno była też skazana w pewnym sensie już na śmierć. No, także i przed jednymi, i przed drugimi się musiał chować. A to było tak, że naprzód Rosjanie, potem Niemcy, potem znowu Rosjanie. I to tak Lwów taką historię miał, prawda, w tym czasie. No, dlatego ja, mimo że napisane mam, że urodziłem się we Lwowie, faktycznie urodziłem się w Komei.
Jak to było?
No bo to ojciec się coś gdzieś tam ukrywał na Podkarpaciu. A matka moja, różnica między ojcem a matką była bardzo duża. Oni 14 lat mieli. Matka miała 19 lat, jak ja się urodziłem. Potem matkę oczywiście na Sybir wysłano, ojciec poszedł i potem już się przedostał się na część polską w 1944 roku. A ja zostałem we Lwowie. Czekałem, że kiedyś się wróci, prawda? No ale to jest właśnie ta tragedia tego, że człowiek, dziecko, kiedy najbardziej potrzebuje matki i ojca, no do tych lat 15 prawie, ani jeden, ani drugi.
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat, bo od września, od 17. Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Przez lud wschodnie króla północnego, przez Lubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski krak wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska coraz bliżej.
Nie wspomniał pan o tej, na początku powiedzieliśmy o tej lwowskości, o tym co było u Szczepka i Tońka, że i ten inteligent, i ten batiar są za pan brat, tak?
Tak.
Że wspaniała lwowska inteligencja, tradycja matematyków lwowskich, z oczywiście, drugiej strony tak. Tradycja batiarów, tradycja pogoni Lwów, tradycja piłki nożnej we Lwowie, no, i wszystko to mieszające się. Dzisiaj ten pierwiastek, i działano na to przez lata, żeby ten pierwiastek lwowski w naszej kulturze przestał istnieć. Co to za pierwiastek? Co to jest za typ osobowości, no, typ poczucia humoru, myślenia także o Polsce?
Spójrzmy na takie wiele, weźmy chociażby scouting harcerstwo, gdzie powstało we Lwowie. Zaraz teraz byłem w tym, takie biuro podróży nasze było, Orbi słynne, prawda? Gdzie powstało we Lwowie. I gdzie człowiek na co dzień spojrzy, tam się okazuje, że wiele takich instytucji powstało we Lwowie. Powód zasadniczy był tutaj, że Lwów był miastem w stosunku do Poznania, w stosunku do Warszawy, był miastem otwartym. Tam Polaków nie gnębiono. Tam była szkoła polska, tam był Uniwersytet Polski, prawda? Mimo że to był zabór austriacki, prawda? I tam się mogli kształcić. I wiele takich osób, prawda, tam się kształciło. I w momencie, kiedy przychodzi wyzwolenie, wyszli wszyscy ci doktoranci, doktorzy, profesorowie, zasilili te wszystkie placówki uniwersyteckie.
Uniwersytet Poznański chociażby.
Też Poznański Uniwersytet i tak dalej. Nasz pierwszy prezes, profesor Aleksiewicz, no to on już tu był w Lwowie, w Poznaniu w latach 30. Wydaliśmy jako towarzystwo książkę, że historia właśnie tych Lwowian, którzy kształtowali tu kulturę i historię miasta Poznania. Jeżeli chodzi o teraz to zawadziadkość, paciarsko czy coś takiego, tak to było. No mnie trudno powiedzieć, bo już tych lat nie pamiętam. Ja pamiętam natomiast to, że to nie była zawadziadkość, ale myśmy nie mogli znieść tego, że po lwowskim bruku Sowieci chodzą. Okay. I to było dla nas i tego, i już jako dla małych, prawda, dlatego myśmy potrafili organizować bojówki dziecięce, ale już je robiliśmy. Wychodziliśmy ze szkoły, w szkole tam gdzieś tam w zakamarkach były pochowane różne narzędzia, które nie bardzo służyły celom dobroczynnym, i jak wychodziliśmy ze szkoły, ktoś powiedział dzień dobry na ulicy, no biada, jeśli ktoś nie potrafi odpowiedzieć ładnie po polsku dzień dobry, to już musiał oderwać. Ze mną było najgorzej, bo ja nie należałem do tych, bo Nie, tylko tej siły mi brakowało. Ja byłem zawsze taki chuchro, prawda, i tak dalej. Ale to chuchro wystarczyło, żeby niosło 12 na przykład tornistrów szkolnych. I gdzieś 100 metrów
czyli
do przodu.
Czyli działał pan na zapleczu armii, można powiedzieć, na zapleczu tak, wojska.
Dlatego. Czy zimą na sankach ciągnąłem te wszystkie tornistry, prawda, i tak dalej. A tamta grupka, prawda, robiła swoje. No były różne historie, których ja, będąc dzieckiem i tego ja tam nie mogę być sędzią tajemniczony i nie byłem, ale przychodzą i mówią, słuchaj, ten już koniec. Potem się okazało, że gdzieś w parku został stracony za prawda, działalność antypolską, za działalność szkodzącą Polsce i tego. Mimo, że to byli Sowieci, to jednak ta młodzież, prawda, w tych szkołach, w tych klasach starszych szczególnie, 9, 10, posiadających już te lat 15, 17, no to już oni potrafili tego. To, no strasznie to było, jak ja pamiętam.
No mówimy o latach stalinowskich, tak?
W latach stalinowskich i tuż po wojnie. Prawda? I tuż w latach 40 po prostu. O tych latach mówimy.
I czasie, kiedy Związek Sowiecki prowadził specyficzną politykę mającą po tych latach krwi, latach ludobójstwa, mającą podporządkować te ziemię już na zawsze Związkowi Sowieckiemu, tak?
No i chcieli też nas podporządkować, ale tak łatwo nie było. Proszę sobie wyobrazić, że jeden dzień w tygodniu w roku my idziemy do szkoły. Są lekcje szkolne. Jaka to niedziela? Wielkanocna.
I specjalnie?
Specjalnie.
Żeby nie można było chodzić
do kościoła, żeby nie można było, prawda, tego. Kościół był tępiony. Oczywiście były te kościoły w Lwowie otwarte, prawda? 1, 2, 3, ale to stale proboszcz, jak nie jeden, to drugi lądował na Syberii. Ja pamiętam, jak jeszcze jako dziecko, prawda, chodziłem na pocztę i wysyłałem paczki. Jedną paczkę dla matki, a drugą dla mego księdza, który mnie uczył religii w kościele.
Etos Kresowiaków był także na wygnaniu. Tam był Marian tak. Hemar, tam trafił Wiktor Budzyński, tam trafiło się, wielu artystów. Artystów Włada Majewska, Teodozja Lisiewicz, wielu artystów z Wesołej Lwowskiej Fali, tej, która była no, najważniejszym programem radiowym w dwudziestoleciu. Oni to przenosili i była taka piosenka chyba Hemara, że co to jest za świat, w którym można rakietą na Księżyc, a do Lwowa pociągiem nie można. Tak, tak, no, tak ci kresowiacy tworzący ten świat na emigracji o tym mówili.
No tak, oni mówili, to jest taki słynny wiersz, prawda, też Hebara, rozmowa z Księżycem. I no, rozmawia z Księżycem, mówi, ty byłeś dzisiaj w Lwowie, co ty tam widziałeś? Powiedz mi, czy ten kościół jeszcze stoi na miejscu? Czy te lwy z podatuszem jeszcze stoją? Więc to jest wzruszające. To tak jak ja to pierwszy raz słyszałem, a wykonali to artyści Teatru Polskiego tu w Poznaniu na tym, no to łzy się kręciły dokładnie w oczu.
No to posłuchajmy rozmowy z Księżycem. Włada Majewska śpiewa tą piosenkę Mariana Hemara.
Księżyc w Londynie na niebie zagląda w okno me. W milczeniu patrzymy na siebie przez chwilę albo dwie. I nagle dreszcz wyobraźni przenika mnie na skroś, bo słyszy wyraźni, że on do mnie szepce coś. Ta ludzi kochany, ta matko królewska, taż oczu mnie wierzy, to panna majeska, a pani się patrzy, jak obca na obcego, jakby pani nie spoznala księżyca lwowskiego, a jak pani na korsi chodziła szpacerem i na ławce w stryjskim parku siedziała z kawalerem i w bramie na dubie. Рануц, як он панію целовав, то хто втеди в хмурах дешкретніші ховав? Чи я так ще изменил, чи так ще постажал, жеби дівчук з Львова мені не зауважав, чи я ще так посунув, пощів'ял і збжит. Ах, пані Маєска, фактичні ж то встид. Повідь мені, пан мій пові, цо слихач, чи пан здрув? Пан терату не в Львові, пан ти ж юж опущі Львов. Та цо пані гада, та пані маєска, то щасті же я паню знам от осеска, та ж я там по Львові цо ноце шпацерує, от брами до брами, як п'єс так варує, от копца до корса, от корса до дворца, без хвилі урльопу, як ноцний дозорця, по ринах ще шліскам, по дахах ще посувам, і сребже, і злоце уважам і чувам, і в каждим заулку, і на каждим закренчі пільнуєте у Львова на ваше приєнчі. Я тільки ту на хвилі, бо там зараз світ, а пані мені по сонця фактичні жито встит.
Як то було, що трафив пан до Польщі? Як то ще пану вдало?
В Львові були три школи. Do jednej chodziłem jako małe dziecko do klasy pierwszej i chodziłem tylko dwa tygodnie ze względu na chorobę, którą miałem, bardzo ciężką chorobę, jakieś nogi, coś to było, już dzisiaj nawet nie powiem dokładnie, co to było. W każdym bądź razie nie chodziłem do szkoły w ogóle, tylko nauczycielka przychodziła do domu. Ale musiałem to mieć potwierdzone, tą naukę przez szkołę. Wobec tego na ostatnie dwa tygodnie faktycznie chodziłem do pierwszej klasy, ale tylko dwa tygodnie. I oczywiście to po znajomości nauczycielka, która była wicedyrektorką szkoły, ale gdzieś daleko, za górami, za lasami, jak to mówią, prawda, dlatego ta szkoła była na ulicy Krasickiego i tamtego. Już potem do drugiej klasy chodziłem do bliższej szkoły, która mieściła się o wiele bliżej, blisko właśnie cmentarza Wyczekowskiego, także czasami przez cmentarz szedłem, czasami bokiem, a czasem tramwajem, jak zawsze do innych. W tej szkole koniecznie chcieli mnie do pionierów zapisać.
Pionierzy sowieccy, ci z czerwonymi chustami.
Czerwony gałstuk, tak jest. I tego, no ja tam byłem tak i tak ustawiony w domu, że to nie honor, żeby mieć ten gałstuk na sobie. I tego. No i proszę sobie wyobrazić, że zaciągnięto mnie prawie siłą. Wręczono mi ten gałstuk. Duża aula tam tego i mam składać przyrzeczenie tam takie, które ci pionierzy chcą. Ja ten gałstuk kręcę i jak długo jest w tył zwrot i do wyjścia wyleciałem.
Jakie konsekwencje tego
było? Ile ja tego miałem? Ja wtedy miałem, to była piąta klasa, 12-11 lat. Zleciałem na dół dwa piętra niżej. Najbliższa była toaleta, gdzie mogłem się schować. Wleciałem do tej toalety. No i nie wiem, co mnie strzeliło, no ale strzeliło. No. Tamta stała taka beczka. Nie wiem, do czego ta beczka była, bo wziąłem ten gałstuk na tej beczce. Siuraka wyjąłem i w tym momencie ktoś wleciał i mnie zauważył.
Akt terroryzmu to był przeciwko Związkowi Sowieckiemu.
Nie wiem.
Jak to zakwalifikowano?
Nie wiem, jak to zakwalifikowano. Właśnie wyrok był jeden, prawda, że jutro muszę sobie znaleźć nową szkołę.
Aha.
Obniżone sprawowanie, prawda, i do nowej szkoły. Jeszcze była dziesiąta szkoła, trzecia. No i do tej szkoły. Co prawda
i
dalej...
za co tam pan wyleciał?
Proszę?
I za co tam pan wyleciał?
A tam, to proszę pana, też przyzwoicie, że dzięki Poznaniowi.
Aha.
Otóż w Poznaniu coś się działo. Cisza, nikt nic nie wie.
W czerwcu 56.
W czerwcu 56 roku. A ponieważ, jak już powiedziałem, że posesja nasza była jak warownia, tam cały czas było włączone radio Wolna Europa albo Londyn. I było bum, 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 i tak dalej, prawda? No i przychodzili nawet sąsiedzi słuchać, bo u siebie nie mogli, bo tam zaraz coś doniósł. A ja, no co, miałem wtedy 14 lat, prawda, no dlatego. No to jak w niedzielę poszedłem do kościoła, to z kolegami słyszałem, co się w Poznaniu dzieje. Nie, I proszę wyobrazić, że jak przychodzę do szkoły, po tygodniu wzywają mnie do dyrektora i co ty opowiadałeś tam i tam, wtedy i wtedy, a tutaj ty tego, a tam byli krytycy. I wszystko jakby na tacy, gdzie dokładnie, komu już widzieli. No i wyrok, do końca miesiąca znajdź sobie nową szkołę. Nie ma już czwartej. Iść do sowieckiej szkoły, to nie da, to nie ja. No i proszę pana, ratuje mnie jeden fakt. Ja koniecznie chciałem poznać swojego ojca. On już mieszkał w Warszawie. Chcę do tej Warszawy pojechać. I co napiszemy list, co pójdziemy, wniosek złożymy, odmowa. Przez 3 lata i tych odmów było chyba z 5. No i nic innego, ktoś poradził tam. No i usiadłem i napisałem list do Wincisława Mołotowa. O. Ministra spraw zagranicznych z SSSR. I to pomogło.
A co pan w tym liście napisał takiego, że...
chcę poznać swojego ojca. Pozwólcie mi. No i ja tutaj przyjechałem z babcią moją, bo jeszcze matki nie było, prawda, i tego, także babcia, ja i siostra, w trójkę żeśmy przyjechali. Faktycznie tego ojca poznałem. Ale moja babcia miała tutaj 7 braci i zaczęła po tych bracach sobie przez te 2 tygodnie, co tu byliśmy, jeździć, prawda. Więc z ojcem ja spędziłem zaledwie 2 dni. No i zależało mi na tym, żeby dłużej, więc zaraz po powrocie już piszę pismo, żeby mi na wakacje pozwolili pojechać do tego, ale już do Lwowskiej do tego. I faktycznie dostaję zgodę, 56 rok, 19 września. Mhm. Czyli jest to gdzieś 10 dni po wyroku, a jeszcze 10 dni do końca, kiedy muszę zmienić szkołę. No i wtedy, proszę pana, pakuję, co się da. Już matka jest w Poznaniu. Razem z matką jedziemy do ojca. Ojciec odwiedza budynek konsulatu radzieckiego. Nie wiem, co tam w kieszeni miał i tego. W każdym razie, jak wrócił, to powiedział, że pierwszego garnituru nie ma, bo jest w Moskwie. Ale z kimś tam pozałatwiał i ten dokument, który...
Czyli jest pan beneficjentem korupcji sowieckiej.
Ja nic nie wiem. To gdzieś, ja tylko tyle wiem, że jak zobaczyłem ten dokument, na podstawie którego przyjechaliśmy tutaj, zdjęcie mojej matki, jak przy boku przyklejona moja głowa na takim malutkim zdjęciu, to tym czarnym tuszem ta moja głowa jest przekreślona. I na tym dokumencie Stanisław Łukasiewicz wykreślony.
Mm-hmm. No i mógł pan zostać w Polsce.
I zostałem w Polsce, ale to wszystko było działanie nielegalne. Mm-hmm. Ja w Polsce zostałem, ale w Rosji zginęła sztuka. I dopiero jak już skończyłem 20 lat, mieszkałem już tu w Poznaniu, prawda, i tak dalej, to wtedy znaleźli mnie.
I co wtedy?
I dostaję wezwanie do Komendy Głównej. Znaczy, tam jakieś takie pismo urzędowe, prawda, że w ciągu 3 dni, tam za 3 dni, mam się stawić w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie, ulica, to jest Aleje Zurlińskie, tam jakiś numer. No nic innego, ja nic nie zrobię. Muszę jechać, no bo jak nie, to kibitki przyjadą i stąd mnie zgadną, prawda, no tego, to nie żartem. No i tam jadę i jestem przesłuchiwany cały dzień. Od godziny 10 gdzieś do godziny 15 byłem po kolei przesłuchiwany. W końcu już po tych wszystkich przesłuchiwaniach jakiś taki wyższy rango przychodzi tam. Jest bardzo słabym akcentem polskim. Mówi, obywatel, jakim chcę być obywatelem? Aż mi było wszystko jedno. Już tak byłem skończony, po tym mówię, ja chcę być amerykańskim. Szlak go trafi, jak nie, wyknie. Polski pan Morawiecki! No i od tego czasu dostałem oficjalnie obywatelstwo polskie tutaj. Także tak wyglądał i tak się znalazłem w Polsce i tak do dzisiaj tutaj funkcjonuje. Tak jak zawsze mówię, 60 lat, tymczasowo pobyt w Poznaniu.
Tymczasowy pobyt w Poznaniu trwa. Co pan robił, kiedy pan się tutaj znalazł? Jaka była jakby różnica pomiędzy tą rzeczywistością komunistycznego PRL-u, a komunistycznego Związku Sowieckiego.
W Warszawie coś się zaczyna dziać. Ja widzę tu koledzy w szkole, chodziłem do liceum na Żytni i tam jakieś tam rozmowy tego i tu jakieś harcerstwo. Nie wiedziałem początkowo, co to jest harcerstwo. Bardziej się temu przyglądałem i słuchałem wyraźnie i tego i to. Okazuje się, że to jest to, co tam pionierstwo, tylko w innym wydaniu. Szczególnie, kiedy w 56 roku odnawiały się struktury harcerstwa po tym OHA i innych, które były wcześniej były tutaj.
Takimi typowo stalinowskimi tworami, tak?
Tak, mnie już nieznane, bo mnie w tym czasie tu nie było. Potem ja mieszkam już Wrocław, to by krótko, ale później mieszkam w Włocławek, tam wstępuję do tego harcerstwa. I rzeczywiście to harcerstwo mnie wchłonęło. Mogę powiedzieć, że do 79 roku poświęciłem się pracy właśnie w tym harcerstwie. Najpierw jako uczestnik tego, ale bardzo szybko awansowałem do instruktora i tego najwyższym stopniem, jakim był, to byłem komendantem chórca harcerskiego Poznań-Wilda.
No właśnie, jak to było? Na ile w ramach tego harcerstwa, które miało być podporządkowane komunie, udawało się robić coś, co nie było propagandą komunistyczną? Mamy z jednej strony tych różnych komendantów będących w PZPR-ze i spotykających się z pierwszymi sekretarzami. Mamy, nie wiem, Antoniego Macierewicza i Czarną Jedynkę, czy tam, nie wiem, no Andrzeja Dudę, którzy też w tym harcerstwie byli, jest ta piosenka, nie jesteśmy sowieckimi pionierami. Jak to się kształtowało w pana przypadku?
No więc, tak jak mówię, ja nie znam tego OHA wcześniejszego, tych brygad socjalistycznej pracy, które tam były tworzone. Wracają ci wszyscy instruktorzy sprzed wojny. Obala się wszystko to, co było dotychczas i to trwa gdzieś do roku 62. Takie to
Odwilż, taka.
Ta odwilż w harcerstwie i powrót do takiej tradycji tego dopiero w 62 roku, kiedy ustępuje naczelnik Zofia Zakrzewska, wtedy i też jakby gilotyną odciąć, zaczęły się tworzyć już że tego. I tutaj ja jeszcze też nie całkiem tego rozumiałem. Ja pracowałem z młodzieżą, pracowałem na tego i dla mnie to nie interesowało, co tam jest. Myśmy tu robili, na dole, na ziemi, prawda, dlatego. Myśmy te obozy, jak robili 2 lata temu, tak i teraz w dalszym ciągu robimy. Jak przedtem, prawda, była, na prawo szła się do latryny, to na lewo, między tego, była kapliczka, prawda, do obozie harcerskim. I te rzeczy były. I tego, no... Były również nieprzyjemności. Też miałem takie, że tam też przychodzili i tego. Ja mówię, proszę panów, ale całkiem odważnie i śmiało mówię, gdzie ma napisane, że ten harcerz nie może mieć tu krzyżyka na swoim namiocie. Kto to, gdzie ma napisane, że ten... On wyznaje taką religię i to sobie u niego wisi tutaj do tego. Przeszkadza to panu, bo minie. No i takie było takie było właśnie to wychowanie. No i a przede wszystkim czego uczyliśmy? No tych 10 podstawowych rzeczy, które mówi przyrzeczenie harcerskie. Czyli prawda, dlatego. I w tym duchu się wychowywało młodzież. Nawet często, no czasami narzucano takie czy inne tam, prawda, jakaś tam akcja Iskra, prawda, w związku z rocznicą rewolucji, czy coś takiego. No czasami trzeba było tam podpisać pod tym, bo za tym szły pieniądze. Dlatego. To myśmy pieniądze zjedli, a Iskrę wywalili. Ja nie odczuwałem, że jestem komunistycznym harcerstwem. Ale miałem to wrażenie i to odczucie, że jeżeli chociaż jeden przeszedł na dobrą drogę i stał się dobrym człowiekiem, prawdziwym, to jest mój sukces. A taki było taki na pewno dziesiątki, a nawet i setki. I o to chodziło właśnie. To tak samo jak dzisiaj. Proszę Państwa, ZHP i ZHR. Jakie tam są różnice. Ale na dole to jest wszystko razem. Ja widzę, bo ja współpracuję dzisiaj z jedną i drugą młodzieżą. Ja z jedną i drugą młodzieżą jadę do Lwowa, gdzie roznosimy paczki po domach, które tu przygotowujemy. I oni się świetnie rozumieją, świetnie rozmawiają ze sobą, te same piosenki śpiewają, do tego samego kościoła chodzą i wszystko jest to samo. Ja tej różnicy nie widzę. I dzisiaj mi oni też mówią, różnice są na górze. U nas różnicy nie ma.
No tak, ale tradycja, czy nawiązanie do tradycji harcerstwa przedwojennego i tego niepodległościowego, czy widzimy tych niektórych liderów ZHP, którzy no nadal w tym postkomunistycznym świecie tkwią.
Mówi pan o liderach.
No właśnie. Tak, dokładnie.
A my tam na liderów tutaj, tak jak ja widzę, to nigdzie patrzę na liderów, prawda? Na tego. Mimo wszystko, mimo że są gdzieś te różnice, to myśmy ich nie widzieli.
No są, kiedy się pojawia tak. Przy okazji ZHP, że reklamuje kierownictwo tego ZHP jakieś tam tęczowe harcerstwo prawie, że no bo się pojawiają tego typu rzeczy, no to jest troszkę coś innego niż to, co robi ZHR.
Nie miałem okazji tego widzieć w każdym razie. Więc mówi pan, coś gdzieś na górze, prawda? Na tego. Natomiast o dole nie widziałem nigdy żadnej tęczy.
Porozmawiajmy o tych akcjach pomocy, które pan organizuje. Gdzieś od 89 roku to się zaczęło. Pana organizacja to jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Tak jest.
Widzą was ludzie w sklepach, przed kościołami, w różnych innych miejscach, gdzie można zbierać pieniądze dla naszych Polaków we Lwowie. Widzą to od lat. Jak te zbiórki wyglądały? Jak to się stało, że po 89 roku wreszcie zaczęliście móc to robić.
Znaczy, zacznijmy od tego, że od 89 roku, 88 konkretnie, we Wrocławiu powstało Towarzystwo Miłośników Lwowa. No i to towarzystwo momentalnie miało, jak tak pajęczyna, rozrosło się po całej Polsce, miało niemalże 100 oddziałów. Tam mieszkańcy Brodów mieli stowarzyszenie
Brodów. No Wrocław wiadomo, szczególny tak pod tym względem. Tak.
A nie, w całej Polsce właśnie. No tego. U nas też powstał oddział, przez który przewinęło się prawie 700 osób. Wowiacy tutaj skupieni wreszcie mogli mówić, zaczęli przyznawać do tego, że kto jest ze Lwowa. Zresztą tylko weźmy chociażby tak słynnych aktorów, czy innych, inne osoby, które nigdy się tym nie szczyciły, a teraz nagle słyszymy: on urodził się we Lwowie.
No właśnie, bo mówił pan w jednym wywiadu, tak. że za komuny się w ogóle nie mówiło się, tak. Że się nie przyznawało się często, tak. Że się jest tak. Ze Lwowa, tak?
Tak. Natomiast w 89 rok pozwolono mówić o Lwowie. I wtedy powstały te towarzystwa. No i jednym z celów towarzystwa, których szczególnie ja hodowałem, to jest właśnie pomoc rodakom na wschodzie. Bo towarzystwo ma jeszcze inne cele. Ma cele, żeby skupić tych Lwowian i jakoś sobie tam życie organizować. Drugie, żeby promować mieszkańcom miasta Poznania kulturę lwowską. Są to takie Dni Lwowa, które organizowane są już 29 edycji tych Dni Lwowa było. No a trzecią to jest właśnie pomoc charytatywna. Pamiętamy o tych rodakach, którzy tam zostali i którzy tam naszą polskość w dalszym ciągu dokumentują. Pojechałem do Lwowa po raz pierwszy po tych moich kłopotach, tego jeszcze Sowieci byli, w 88 roku. Na zaproszenie mego dziadka, który leżał na cmentarzu na Łyczakowie. Można było jechać na grób. No i wtedy skorzystałem. Ja razem z matką pojechaliśmy pierwszy raz po tych latach.
Jak mama szczególnie zobaczyła Lwów? Bo to się we wspomnieniach emigrantów często się pojawia, że się nawet bali jechać do Lwowa, bo bali się, co zobaczą, tak? No bo tak przez całe życie żyli tą legendą, że bali się pojechać. No bo wiedzieli, że zobaczą coś zupełnie innego, tak? No,
moja mama przecież w momencie, kiedy wybuchła wojna, to miała lat 17. Czyli znowu była w tym okresie, takim można powiedzieć, młodzieńczym. Jeszcze ona tej kultury lwowskiej nie chwyciła po prostu na tego. Owszem, ona się tam zajęła tymi swoimi koleżankami, kolegami i z nimi chodziła po Lwowie i tego. Ja natomiast zaraz się wyodrębniłem i szedłem na tego. A tu chodziłem do kościoła, tu mieszkała ta pani, tu ten mieszkał, tu tamten mieszkał i tego. Od drzwi do drzwi, od osoby do osoby i wszystko, co tu się działo, jak to było i tak dalej. No i między innymi dowiaduje się, że zmarła moja wychowawczyni. Liczyła 60 ileś tam lat, a zmarła mając prawie że zgładł. 30 parę kilogramów ważyła tuż przed śmiercią. I była sama, samotna. Nie miał kto jej pomóc. Dokoła byli Rosjanie, a ona szczególnie była, jakoś bała się ich, że miała być zamknięta szczelnie i nie dopuszczała, nawet gdyby chciał ktoś jej pomóc, ale jak z Rosjan, to takiej pomocy nie przyjęłaby. No i w ten sposób zmarła. I to odwiedziłem tam jeszcze kilka osób, rodzin i tak dalej, zobaczyłem, że oni mają ten potworne życie. Że to, co ja osiągnąłem dzięki temu, że udało mi się zbiec, to jestem coś i winien. I powiedziałem, koniec, dopóki żyję, ja muszę tutaj pomóc.
Kolo śmiechu tak blisko, czasami jest płacz. Wczoraj ze mną rozmawiał mój groser.
Kto?
Groser, przecież mówię.
Po jakiemu?
Po angielsku.
Co znaczy?
To co ma znaczyć? Sklepikarz. Grosy. Aha. Że to takie ciekawe, że w Sunday Dispatch.
Gdzie?
No w Sunday Dispatch, w gazecie niedzielnej. Nie wie pan? Aha. Tyle piszą o tych flying saucer.
Przepraszam, o czym znowu? O czym?
To co się z panem dzieje? Flying saucer. Latające spotki. Że podobno już robi się takie rakiety, będzie można pojechać na różne planety. Na Saturna, na Wenus, no sam żeż pan powiedz. A na Księżyc to w ogóle tak, jak do Brzuchowic.
A co pani na to?
A ja nic, tylko słucham jak durna. Ja oczy mam nagle we łza, że tak blisko jest stąd do Saturna, a do Lwowa daleko, że strach. A ja myślę, to dramat czy farsa, czy to jakaś pomyłka bezbożna, że rakietą można jechać na Marsa. A pociągiem do Lwowa nie można.
I dlatego, tak jak jest 38 akcja charytatywna, tak 38 różnych akcji kierowałem, prowadziłem po to, żeby tym osobom pomóc. Oczywiście wszystkim nie pomogłem, ale ileś set ton towarów przerzuciłem różnymi środkami. Ale to nie ja, bo ja to niewiele tam bym mógł. Gdyby nie społeczność poznańska, prawda? Gdyby nie młodzież, gdyby nie inne organizacje, które mi pomagały i dzięki tego. Najróżniejsze. My generalnie robiliśmy to nielegalnie. Mieliśmy tam jakieś takie czy inne kontakty międzygraniczne i myśli zawsze to przepuszczali. Powstał zarząd ten główny towarzystwa, tam powstała taka komisja, która tymi darami rozdzieliła całe województwo lwowskie i nie tylko Wrocław i Stanisławowskie, Tarnopolskie i przydzieliły poszczególnym oddziałom miejscowości, którymi się mają opiekować. Myśmy dostali Buczacz. Ale potem się okazało, że jest towarzystwo Buczaczan i oni się zajęli swoim miastem, no to nam dano Brzeżany. Ale jak się okazało, w Brzeżanach 5 Polaków było. Bo Brzeżany były jedne z miejsc, gdzie dotknęła fala mordów tych ukraińskich onupa. I tam naprawdę bardzo mało osób przeżyło. Natomiast jeżeli przeżyli, to już byli drugie pokolenie, które się nie przyznawało absolutnie do polskości. Bo jeszcze, mimo że to były lata, początki lat tej samostyjnej Ukrainy, to jednak nie czuli się pewnie.
No właśnie, powiedzmy na koniec o tym, co dzieje się dzisiaj, tak? Kiedy był Igor Megger, pokazaliśmy siostry z Czortkowa, które wysyłają na front żołnierzom ukraińskim dary od Polaków.
Kochani, dary przez nas idą, przez was i przez nas pójdą dalej, pójdą na pierwszą linię frontu i dla chłopców, którzy w kolejnej mobilizacji będą powoływani do walki z wrogiem. I w ich imieniu, w naszym imieniu ogromne podziękowania dla księdza Radka, dla wolontariuszy. Dzięki waszym zakupom, darom oni zbierali dobre dzieła, dobre uczynki. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
W ichniu imieniu, w imieniu wojaków, ja wam szczerze вдячний за вашу допомогу, все решту скажуть і в письмовій формі напишуть вояки.
Дякую дуже.
Нелегка прошлость, о которой почав пан мовити, ну і шанса на то, щоб сьогодні щось будувати спільно. Як пан то видить?
Ну, в моменті, коли тільки розпочалася війна, зараз наше товариство стануло в першому шеренгу і зорганізувало ладно дуже акцію, правда, зібрано множество товарів, де тих потрібних, правда, колце, там, співори, ośrodki opatrunkowe, ale i żywność, i nawet dla dzieci zabawki, i cały taki duży transport od Raniemen to przerzucił właśnie na drugą stronę granicy i to poszło, prawda, dlatego. Jeszcze byśmy zebrali środki finansowe, które też przekazano do Lwowa, żeby pomóc, ale i tak samo pomagamy tutaj rodzinom. Ja do dzisiaj mam jedną rodzinę ukraińską w domu, także mieszkają i są, prawda, zadowoleni. Znaczy już druga, bo już jedna wyjechała, już druga przyjechała teraz i są. Także na ten odzew byliśmy otwarci i mimo, że my mamy, pamiętamy, Wołyń 43, pamiętamy. Ale na razie sobie tak to odstawiliśmy na bok, ale nie całkowicie, bo jak przyszła rocznica, to my zawsze pod naszą tablicą i urną z ziemią wołyńską, która jest w krużankach ojców dominikanów, tam te swoje uroczystości zawsze w dniu 11.
Bo pamięć jest potrzebna, ale z drugiej strony tak mamy jest. Te lwy odsłonięte wreszcie.
No, ale to mamy tylko lwy, ale mamy kościół, który w dalszym ciągu jest zamknięty, który jest wynajmowany Polakom na odprawianie liturgii i jak liturgia się skończy, oddać klusze, pozamiatać i koniec. I
teraz chyba w tej chwili jest ten czas, kiedy te rzeczy można załatwić.
Powinno się załatwić, ale tak, znaczy faktycznie dano, prawda, tą jedną rzecz.
No gdyby miał pan doradzić dzisiaj rządowi polskiemu, co realnie możemy uzyskać, to co by pan powiedział, gdy chodzi o Polaków? No kiedy dzisiaj to nasze zbliżenie jest bardzo widoczne, kiedy padają te słowa ze strony prezydenta Dudy, ze strony prezydenta Zełenskiego. Co z punktu widzenia tych Polaków, do których pan z tą pomocą przez lata dociera, pan i pana współpracownicy, co tu jest takiego pierwszego do załatwienia?
Znaczy, ja może nisko widzę te sprawy, dlatego to nie są sprawy wysokiego, ale jestem u tych ludzi codziennie i oni mi o tym mówią, że to są ich problemy, prawda, tutaj, dlatego. To jest to, co organizacja, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie ma pokoik, który liczy 16 metrów kwadratowych i na tym, to jak tam wchodzę, to faktycznie muszę wciągnąć brzuch i odwracają taboret, żeby można było deskę położyć i to już stoi jako stolik, prawda, żeby kawę zrobić i jakoś tutaj. Także to są warunki niesamowite. Niech dadzą przykład. No same odsłonięcie Lwów to nie wszystko załatwia. To by było najłatwiej, prawda, zrobić.
No tak, bo to prosta czynność, ale symboliczna. Tak. Miejmy nadzieję, że za tymi symbolami pójdzie współpraca i pójdzie to, że nie będziemy dawali się skłócać na przykład agenturze rosyjskiej, tak? No tak. Bo to jest stałe działanie.
No przypuszczamy, że tak. Przypuszczamy, że tak. No i dlatego my w dalszym ciągu jedziemy i w tej chwili też zbieramy te dary.
No właśnie, powiedzmy o tej najnowszej akcji w najnowszych dniach, która się odbędzie.
Bo to już czas leci. Będzie ta akcja, ona trwa. Organizujemy tę zbiórkę. Naszą bazą jest szkoła podstawowa numer 84 na ulicy Świętego Szczepana 3. Tam wszystko zjeżdża z tych szkół, z tych sklepów, z tych schebonki. Tam wszystkie zejdą się, tam otworzymy. i pojedziemy z tym wszystkim do tego. Dlatego zwracam się do wszystkich rodaków tutaj, którym... Ja wiem i to mnie czasem boli trochę serce, że tutaj większą uwagę zwraca się na to, żeby koty bezpańskie zaopiekować czy psami, a tam są ludzie, którzy mają gorsze warunki niż te koty tutaj. I dlatego przepraszam, że takie porównanie daję, ale to serce mi wtedy pęka i krwawi po to, żeby... Błagam, żeby zwrócić na to uwagę. Dlatego jeżeli Państwo będziecie w markecie, zobaczycie tam młodzież otwartą i zobaczycie te symbole harcerskie albo takie żółte kółeczka, które przylepią tam Poznań dla Kresu Lwowa. Bądźcie otwarci, pomóżcie je na ile można. A jeżeli ktoś chciałby więcej wiedzieć na temat naszej akcji, to mamy stronę internetową www.lwowiacy.pl. Bardzo krótko. Wystarczy samo lwowiacy.pl wystukać na klawiaturze i już Państwo będziecie widzieli. I co się dzieje w towarzystwie, a przede wszystkim co szykujemy w związku z naszą tegoroczną akcją charytatywną.
Stanisław Łukasiewicz był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Pamiętajmy o naszych rodakach we Lwowie, na Kresach. Pamiętajmy o Ukrainie. Nie dajmy się podzielić w tym czasie, kiedy bomby spadają na Ukrainę. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.